Dzień dobry, właściwie dobry wieczór już. Witam Państwa na piątej już debacie poznańskiej, organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania, a poświęconej rozwojowi poznańskiej metropolii. Mecenatami dzisiejszej debaty są związane z naszym miastem firmy Ataner i Novol. Partnerem strategicznym jest grupa MTP, w której studiu dzisiaj gościmy, a partnerem merytorycznym jest Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Partnerem technologicznym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a partnerami medialnymi jest Wydawnictwo Miejskie Poznania oraz Wydawnictwo Poznańskie, dzięki którym zapisy naszych debat ukazują się w formie drukowanej. Przy organizacji debat współpracujemy z firmą TRIN i World Trade Center Poznań. Proszę Państwa, tyle wprowadzenia i powiedzenia, kto nam pomaga i wspiera przy tych debatach, które mają taki bardziej obywatelski charakter. Tu jest bardzo wiele osób naszym miastem związanych, zaangażowanych. A ja chciałbym teraz przywitać naszych panelistów i podziękować za przyjęcie zaproszenia. Pan profesor Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii UAM i inicjator Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Witam, profesorze. Pan profesor Józef Orczyk wymienię tylko jedną funkcję, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku, ale znany z bardzo wielu innych funkcji, w których jako ekonomista jest ważną postacią w naszym mieście. Bardzo cieszymy się, że mamy profesora. Pan Andrzej Soboń, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. I pan Hacen Sarawi, animator kultury, aktor, fotograf. Poznaniak z wyboru już od 15 lat?
Tak.
Ale narodowość?
Narodowość. Mam dwie narodowości.
Właśnie.
Mam nadzieję trzy. Jestem Francuzem, urodziłem we Francji, a rodziców są z Algierii. Znaczy mam te dwóch kultury i zdecydowałem mieszkać w Polsce, bo tam już, jak to powiedzieć, niby wystarczy dla mnie może te dwóch kultury, potrzebuję jeszcze jedno dodatkowe kultura.
Witamy serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Kajzer, jestem wiceprezesem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejszą debatę wspólnie z panią Leną Bretes, prezes World Trade Center Poznań. Pani Lena Bretes będzie prowadziła czat. I już teraz zapraszam wszystkich państwa, którzy są z nami na Facebooku czy poprzez YouTube, aby korzystać z tej możliwości. Będziemy starali się wybrane pytania w miarę możliwości czasowych przekazywać naszym panelistom. Proszę Państwa, tematyka debat poznańskich dotyczy ważnych zjawisk, które zachodzą dzisiaj w świecie z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania miasta Poznania. Staramy się zastanowić wspólnie w gronie specjalistów, ekspertów, co to znaczy dla miasta Poznania. I kiedy dzisiaj przystępujemy do debaty o cudzoziemcach, to idąc dzisiaj na spotkanie, tak myślałem, że mamy pewne trudne wyzwanie. My planowaliśmy ten temat już wiosną tego roku. Nie mogliśmy przewidzieć, że wpasujemy się w moment, kiedy o migracji będzie bardzo dużo mówiło się w Polsce, aczkolwiek w kontekście zdarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Ja chciałbym, żebyśmy prosić Państwa, żebyśmy mimo tego jednak starali się zgodnie z celem tych debat spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Bo nas interesuje kwestia obecności cudzoziemców w Poznaniu z punktu widzenia, z perspektywy długofalowego rozwoju naszego miasta. Co to znaczy dla Poznania? Co może znaczyć? W jakim zakresie jest to zagrożenie, w jakim szansa? I co my możemy w Poznaniu zrobić? Myślę o mieszkańcach, myślę o władzach miasta na poziomie lokalnym, żeby to było w większym stopniu szansą, a w mniejszym zagrożeniem. I jeśli tak zarysowując temat dzisiejszej debaty, chciałbym, żebyśmy może rozpoczęli tę debatę od próby krótkiej diagnozy. Zastanowili się wspólnie, co wiemy o cudzoziemcach w Poznaniu, a może jeszcze szerzej, czego nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć, czy jakich informacji nam brakuje, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny rzeczywiście w jakiś sposób, nie chcę być kontrolować, ale w każdym razie oddziaływać na ten proces w taki sposób, żeby i osoby przyjeżdżające do Poznania miały poczucie, że tu znajdują miejsce, w którym się dobrze czują, w którym mogą się w pełni włączać, ale jeżeli poznaniacy widzieli, że to są mieszkańcy, osoby bardzo dla miasta cenne i potrzebne. Ktoś kiedyś użył takiego słowa, co sprawić, aby to byli w większym stopniu nie tylko goście, ale współobywatele. Myślę, że do tego momentu też dojdziemy. Ja podejmując ten pierwszy wątek dotyczący próby diagnozy, określenia, jaka jest dzisiaj sytuacja, skąd przyjeżdżają obcokrajowcy, kim oni są, ilu ich jest, jaka jest dynamika, nim oddam Państwu głos, może kilka informacji, które nie są tak podawane w głównym nurcie statystyki, ale wydaje mi się, że też są ciekawe. Poprosiła o informację, jak wygląda liczba wymienianych praw jazdy przez obcokrajowców w naszym mieście w Poznaniu. W 2019 to było 395 praw jazdy, w 2020 546. Duży wzrost. Liczba meldunków zameldowanych na terenie miasta Poznania na 30 listopada w 2019 na czasowy meldunek 6812, w 2020 9736. Na stały meldunek w 2019 978, niecały 1000, w 2020 1332. Ale może taka największa dynamika, najbardziej robiące wrażenie liczby, dotyczyła naszych szkół. Za ostatnie 5 lat w szkołach prowadzonych przez miasto Poznań, szkołach samorządowych i przedszkolach, czyli wszystkich uczniów i przedszkolaków, w 2019 mieliśmy 357 dzieci obcokrajowców. Obecnie mamy 2255. I to mówimy o przeciągu 5 lat. Z 300 do ponad 2500. Oczywiście obywatele Ukrainy w tych 2255 jest 1661 z Ukrainy uczniów. Na drugim miejscu Białorusini. Dość dużo z Białorusi. Jeśli zdajemy sobie sprawę, że w Poznaniu mamy 76 szkół podstawowych, a tylko w szkołach podstawowych mamy dzisiaj ponad, żebym się nie pomylił, ponad 1500 uczniów, no to pokazuje, że o ile jeszcze parę lat temu obcokrajowcy w szkole podstawowej byli pewną rzadkością, dzisiaj znacznie trudniej znaleźć szkołę podstawową w Poznaniu, w której nie ma obcokrajowców. I to tyle, jeśli chodzi o takie pierwsze dane, ale gdybyśmy mogli wspólnie zarysować to szerzej, ten obraz. Jaka jest dynamika? Bardzo proszę.
Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na ten proces znacznie szerzej. Proszę Państwa, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że procesy są zarówno demograficzne, które do tego skłaniają, i to dobrze, żeby ludzie sobie to uświadomili, że od roku 2011 w Polsce, na rynek w Polsce i w Poznaniu również, na rynek pracy wkraczało mniej ludzi niż wychodziło na emeryturę. Od 2011 roku. Od 2021 roku w Wielkopolsce rodzi się mniej ludzi niż umiera, a jeszcze pandemia jak doszła teraz, no to nam ten współczynnik ładnie zwiększa. Więc to są procesy, które powodują, że wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie zależny od tego, ile będziemy mieli ludzi w okresie tak zwanym wieku produkcyjnego czy czynności zawodowej. Już nie wieku, może nie o barierach wieku, tylko zdolnych do pracy zawodowej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że Wielkopolska była w takiej sytuacji, że do 2020 roku miała jeszcze dodatni import, miały 5 województw w Polsce, właściwie 4, miały tylko dodatni import, że tak powiem, z wewnątrz kraju. Natomiast 6 województw ma zdecydowany minus, a 6 ma taki, no, sytuację, że tak powiem, w jednym roku tak, w drugim inaczej. A więc to są te sytuacje, dlaczego Wielkopolska miała tak wysoki import wewnętrzny. Znaczy import wewnętrzny. I dlaczego tutaj ludzie ciągną? Dlaczego ten ostatni skok taki był? No bo mieliśmy najniższe bezrobocie w kraju. Przez cały czas ostatni mieliśmy najniższe, a w ostatnich latach nawet w 18 czy 19 chyba najniższe prawie w Europie. Jeśli by przyjąć regionalne, to Wielkopolska i Poznań miało najniższe bezrobocie w Europie. I to są rzeczy, które powodowały, że ludzie tutaj wiedzieli, dowiadywali się o tym, ściągali. I jednocześnie były wyliczenia Urzędu Wojewódzkiego i nasze, i moje, i też innych, które wyraźnie mówią, że jeśli tą dynamikę chcemy utrzymać, to nie damy tego zrobić bez albo bardzo silnych inwestycji kapitałowych, które nie wiem skąd weźmiemy, albo też dzięki temu, że ściągniemy ludzi. I będziemy utrzymywali, zapychali te dziury, które wynikły z emigracji z lat 2004-2006 i później. W sumie z Polski wyemigrowało wtedy ponad 2,5 miliona ludzi.
Ale pan profesor, kiedy wspomina, pamiętam, ja teraz słyszałem, że jeśli mówimy o napływie, o automatyzacji i zmniejszeniu pracochłonności, to w przemyśle tak, ale już w usługach?
Nie, to, nie, to jest bardzo niemożliwe. Trudne, bardzo trudno, a społeczeństwo się bogaci i jednocześnie chce też mieć coraz więcej tych usług, i to jest też zrozumiałe.
I tutaj już nie ma innego wyjścia, jak zdobycie osób, które te usługi będą wykonywały.
Które się będą godziły często, niestety, to trzeba powiedzieć, na gorsze warunki, na niższą płacę i tak dalej, i będą wykonywały te prace, które tuziemcy nie zawsze chcą już wykonać. To też jest druga sprawa. I jeszcze jest jeden współczynnik w Wielkopolsce też, że w Wielkopolsce szybciej szybciej niż w innych regionach, pomimo tego niskiego bezrobocia, rosły nowe stanowiska pracy właśnie w sferze usług.
Czyli musimy patrzeć na liczbę cudzoziemców w połączeniu z procesami demograficznymi.
Demograficznymi i ekonomicznymi.
I migracjami wewnętrznymi.
Tak.
W Polsce.
To tyle takiego uzupełnienia, przepraszam.
Dziękuję. Jest bardzo cenne. Andrzej,
to znaczy tak, pytanie, ilu jest cudzoziemców w Poznaniu, jest pytaniem, na które chyba nikt nie zna odpowiedzi, nie tylko dokładnej. Ta przybliżona też jest przybliżeniem dosyć grubym. Powiem tak, tym, co możemy znaleźć spośród danych wiarygodnych i twardych, one są bardzo takie dwoiste. Mówimy, że możemy policzyć, że zarejestrowano oświadczenia, o których była mowa wcześniej, rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które mówią, że w roku 2020 zarejestrowanych około 160 tysięcy w Wielkopolsce, z czego połowa to mniej więcej jest w Poznaniu, który obsługuje Powiat Poznański i miasto Poznań. Różnie w różnych latach te proporcje między powiatem a miastem się układały, ale z grubsza na pół.
Średnio 47%.
No, pół. Natomiast inne dane, zezwolenia na pracę, których wydano w 2020 50 tysięcy, z czego prawie równo połowę wydano dla tego samego obszaru Poznań i powiat poznański, mówią o 25 tysiącach. W przypadku kart czasowego pobytu mówimy o 20 tysiącach, z czego myślę, nie będzie błędem powiedzenie, że połowa dotyczy obszaru Poznań i powiat poznański, i wydaliśmy w województwie, starostowie wydali 8 tysięcy zezwoleń na pracę sezonową. I tutaj powiat poznański jest na drugim miejscu w kraju. To jest jedyna statystyka, w której Poznań i okolice przegrywają z innym subregionem, mianowicie skalijskim. Nieznacznie, ale powiat poznański ma trochę niższe liczby. Natomiast teraz wracając do pytania, jaka może być w tym rzeczywista liczba, wydaje mi się, że taką, jeśli uznamy, że około 75-80 tysięcy zarejestrowanych oświadczeń dotyczy najbliższego Poznania obszaru, z czego też już to wspomniano, 50, czasami ponad 50% jest szybko anulowanych lub niewykorzystywanych. Wychodzi mi, że to wyjdzie około 40 tysięcy. To nie jest duża liczba, biorąc pod uwagę, że w mediach najczęściej pojawia się 100 tysięcy. Zawsze mnie zastanawiało, skąd jest ta liczba. Wydaje mi się jednak, że nie. Że bliżej będzie 40-50 tysięcy Poznań i najbliższe okolice pracujących, bo o tym mówimy. To jest statystyka dotycząca migracji zarobkowej. Wszystkie inne liczby, powiem tak, są dla Poznania korzystne, ale nie aż tak, jakbyśmy oczekiwali w stosunku do potencjału, jakie ma miasto. O tym może powiemy. Natomiast generalnie jeszcze jest tak, że jest parę statystyk twardych, które moglibyśmy wyciągnąć. Na przykład nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości, które są wymagają zezwolenia ministra spraw wewnętrznych. I tutaj, uwaga, nie ma nas w pierwszej piątce. To też o czymś świadczy, też do tego wrócimy pewnie. W przypadku obywatelstw tych, trochę odbiegam od tematu, ale ciągle mówię o tym, jakie liczby mamy dostępne na twardo. Dzisiaj z koleżanką, która śledzi ten czat, rozmawialiśmy o tym, że jedno z województw próbowało wprowadzić metodę badania, logowania się telefonów komórkowych, które łączą się z zagranicą. Powiem tak, tak, można, ale jest jeszcze coś, o czym zapominamy, że najczęściej skupiamy się na liczbach cudzoziemców z państw trzecich, omijając migracje wewnątrzunijne, że generalnie te statystyki, które są najłatwiej dostępne, nie mówią o wszystkich cudzoziemcach, czyli osobach nieposiadających polskiego obywatelstwa. Ciekawe, według mnie tak z grubsza około 50 tysięcy w Poznaniu to będzie taka realna liczba. To i dużo, i mało. Na pewno wyzwanie.
I to pokazują te dane, że tak naprawdę trzeba je dobrze interpretować, bo
tak, to
znam opracowania, gdzie pokazuje się na liczbę oświadczeń o zatrudnieniu obcokrajowca. To jest ta najbardziej popularna forma legalizacji zatrudnienia, dostępna dla kilku krajów, ale najwięcej mamy osób z Ukrainy i oni mają właśnie do tej formy dostęp. No ale właśnie jak powiedziałeś, jeżeli w Poznaniu 40% tych oświadczeń, potem jest informacja, że ta osoba nie podjęła pracy. Mm-hmm. A ja spojrzę na dane ogólnopolskie. W Polsce to jest rzeczywiście średnia ogólnopolska, tak w Poznaniu. Mm-hmm. Dla Polski to jest około 40%, ale są gminy, gdzie 70% zgłoszeń nie są potem potwierdzone podjęciem do pracy. No to z góry pokazuje, że prawdopodobnie celem oświadczenia nie było podjęcie pracy, ale uzyskanie wizy i przyjazdu do Polski, być może z różnych powodów. Ja spojrzałem na takie twarde dane i z twardych danych też na pewno są dane z ZUS-u. No bo jeżeli już ktoś jest do ZUS-u zgłoszony i zaczyna płacić składki ZUS-owskie, to zapewne rzeczywiście pracuje. A więc możemy powiedzieć, że tutaj ta dynamika jest rzeczywiście odzwierciedla zmian na rynku pracy. I jak to wygląda w Polsce, w powiecie poznańskim, w Poznaniu? Powiem tak, ja spojrzałem, jak wygląda liczba ubezpieczonych obcokrajowców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, o innym obywatelstwie niż obywatelstwo polskie. I w skali Polski obecnie, na koniec ubiegłego roku, był to poziom 4,6%, czyli prawie 5% wszystkich ubezpieczonych w emerytalnym, rentowym, to byli obcokrajowcy. W powiecie poznańskim to jest już poziom 8,3%, a w mieście Poznaniu 7,8%. To było, a obecnie 9,4%. Czyli prawie 9% wszystkich ubezpieczonych w ZUS-ie to są już obcokrajowcy. Ja nie mówię o składkach, bo składki płacą znacznie niższe. To jest inny już temat, że średnia składek płaconych przez te osoby jest o wiele niższa niż polskich pracowników, ale to już jest inny temat. Natomiast gdybyście mogli jeszcze Państwo skomentować jedną rzecz, bo w mediach w ostatnim roku pojawiły się sensacyjne informacje, że w 2020 roku Polska przyjęła najwięcej cudzoziemców spoza Unii Europejskiej spośród wszystkich krajów wspólnoty. Wynika to z Eurostatu, z badań. Ja ściągnąłem tej statystyki, no i z tego wynika, że my rzeczywiście przyjęliśmy najwięcej z Unii Europejskiej w ubiegłym roku, ale nie tylko w ubiegłym roku. Także w roku poprzednim i w jeszcze poprzednim i w jeszcze poprzednim. W 2013 przyjęliśmy więcej niż Niemcy. W 2016 więcej niż Wielka Brytania. Jak to interpretować, prawda? Bo te dane pokazują, że no, to są twarde dane, to są te pozwolenia na pobyt first entry, czyli te rzeczywiście pierwsze zezwolenie na pobyt. Natomiast patrząc na gospodarkę brytyjską, atrakcyjność i kraju, i gospodarki, i wielkość, i Polski, jak te dane możemy wytłumaczyć?
Można, chciałbym tylko jeszcze potroszę też wrócić do tego poprzedniego.
Tak, proszę.
Tak, że względności tych wszystkich danych, tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie dane, do których ja dotarłem, a chyba dotyczą one końca trzeciego kwartału tego roku, to mniej więcej Urząd do Spraw Cudzoziemców mówi, że jest wydanych 540 tysięcy pozwoleń na pobyt albo na pracę. Potem ZUS mówi o 870 tysiącach mniej więcej, a firma Selective, która właśnie robiła badania na podstawie logowania się do internetu i telefonów komórkowych, mówiła, że w lipcu bądź sierpniu przebywało w Polsce około 1,5 miliona cudzoziemców powyżej 30 dni. Tak? Czyli, że posługujemy się terminem, że mamy twarde dane, tylko te twarde dane są bardzo już kruche. Cóż,
trzeba je dobrze interpretować, o czym one mówią, prawda? Tak, one niekoniecznie mówią o tym, co się napisze.
Gonimy jakiegoś króliczka, który nam bezustannie ucieka, bo jak się potem spojrzy na różne rzeczy, gdzie spotykamy tych cudzoziemców, że pewnym świadectwem tego, najlepszym być może, jest nasze często doświadczenie osobiste tego, czy spotykamy ludzi spoza Polski na ulicach, czy słyszymy język, jak idziemy do sklepu, to bez zaglądania w statystyki myślę, że każdy z nas doświadcza w życiu codziennym. Przynajmniej ja tak doświadczam, bo często widzę.
Na pewno jest to ważne doświadczenie, ale ja bym jeszcze jeden z parametrów zwrócił uwagę. Ostatnio ekonomiści zaczęli się zajmować, jaki jest udział cudzoziemców w produkcie narodowym Polski. No i wyszło gdzieś około średnio 13%. To jest jednak dużo. I trzeba sobie powiedzieć, ja takie dane myśmy robili Wojewódzki Urząd Statystyczny dla Poznania i utrzymanie tej dynamiki w tej chwili, jak powiedziałem już poprzednio, bez wysokiej inwestycji i bez cudzoziemców jest niemożliwe. I trzeba sobie zdać sprawę z tego. I dlatego władze i wszyscy inni, którzy myślą o rozwoju, muszą myśleć albo o bardzo poważnych inwestycjach, których nie wiadomo skąd weźmiemy środki, albo właśnie o integrowaniu z cudzoziemcami, żeby utrzymać to tempo rozwoju. Sytuacja demograficzna Polski jest naprawdę, naprawdę przyszłościowo bardzo zła.
Znaczy, czy już, tak, proszę, Andrzeju?
Znaczy, jeśli mogę, bo akurat znam te dane z roku 2020 eurostatowskie, które mówią o tytułach pobytowych powyżej 3 miesięcy wydanych przez dane państwo. I to prawda, Polska jest tam absolutnym liderem z wydanym 600 tysięcy dokumentów.
Coś od dobrych kilku lat.
Następne są dopiero Francja i Niemcy, jeśli dobrze pamiętam, połowa tego, około 300. Tak. Natomiast znacznie ciekawszy jest ciąg dalszy tych badań, który mówi o tym, ile z tych tytułów było wydanych ze względu na pracę. No i Polska ma tutaj, jest jeszcze większym liderem, ponieważ, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ tam jest 500 tysięcy dokumentów wydanych z tego tytułu, czyli to było celem wydania wizy lub karty pobytu. Dla porównania, Niemcy, które miały 300 tysięcy wszystkich tego typu dokumentów wydanych, ze względu na pracę wydało tylko 14 tysięcy. Ale zwróciłbym uwagę na liczby inne i zachowując proporcje, zwrócił na to uwagę. Wiem, że pan profesor to śledził. Mianowicie Czechy. To jest bardzo ciekawy przypadek, jak państwo próbuje modelować rynek pracy, posługując się, w cudzysłowie, cudzoziemcami. Wzorem również negatywnym dla Unii Europejskiej w przypadku mniejszości wietnamskiej, ale Czesi wydali 50 tysięcy ogółem tych dokumentów w roku 2020 i tylko 30 tysięcy ze względu na pracę. Co proporcjonalnie, my 500 tysięcy, 30 tysięcy, 10-milionowy kraj taki jak Czechy, czy podobne liczby dotyczą Węgier. Można to interpretować różnie. Ja uważam, że jesteśmy absolutnie bezkonkurencyjnym krajem, jeśli chodzi o możliwości legalizowania zatrudnienia i pobytu w Polsce. Te liczby mówią między innymi to, że myśmy dopuścili do rynku pracy przede wszystkim te 6 nacji Partnerstwa Wschodniego. To jest, uzyskanie tego tytułu jest bardzo łatwe, a jednocześnie biorąc pod uwagę to, że w większości mówimy o migracjach krótkoterminowych, nie ma czegoś takiego, co jest we Francji czy w Niemczech, że te liczby, o których mówi Eurostat, dotyczą rodzin. Dotyczą migracji z innych powodów, najczęściej połączenia z rodziną. My jesteśmy krajem trochę, nie chcę powiedzieć innej kategorii, ale ta migracja jest zupełnie innego typu. I pytanie jest takie, czy my, bo to nie jest tak naprawdę do końca zadanie władz lokalnych, władze lokalne oczywiście mają ogromny wkład w tym, ale rola państwa w kształtowaniu, jak wygląda migracja. Mówię o migracji zarobkowej, bo tym się zajmuję. Natomiast to jest przeciekawy temat, ogromne pole do dyskusji. I powiem tak, zgadzam się z panem profesorem, zresztą jak zawsze, że od tego typu zjawiska nie ma odwrotu. To, czy nam się to podoba, czy nie, pewnie jeszcze w tej dyskusji do tego dojdziemy. Natomiast te liczby mówią jedno, że wydajemy najwięcej zezwoleń na pracę i pobyt w Unii Europejskiej. Absolutnie.
Ale to są sezonowe głównie jednak dotychczas.
Powyżej 3 miesięcy.
Tak. No teraz już 6 miesięcy, a teraz nawet projekt ustawy, trzeba powiedzieć, że rząd też to widzi. 11 listopada przeszła ustawa przecież, która jest w tej chwili w Senacie, która wyraźnie przedłuża do 24 miesięcy właśnie ten projekt, żeby przedłużać. No, czyli sytuacja jest również widziana, że tak powiem, góry. Natomiast ja jestem zwolennikiem, oczywiście tutaj trochę inaczej, że to powinno bardziej wychodzić ze strony inicjatyw regionalnych, dlatego że one wiedzą właśnie, gdzie ci ludzie się lokują, jakie są możliwości adaptacji czy integracji i tak dalej, żeby to było rozsądnie. Ja tutaj wspominając o Czechach, to pamiętam, jak na początku 2000 lat Czesi ściągnęli całą grupę dużą Rosjan, którzy byli, mieszkali po rozpadzie Związku Radzieckiego w innych krajach i oni, fachowców, których potrzebowali, punktowo ściągnęli do Czech po prostu i nie mieli żadnych oporów. Oczywiście, że to jest konieczna zmiana systemu, w moim przekonaniu, właśnie wydawania tych zwodoń, przejścia na ten system punktowy. Ja jestem gorącym orędownikiem i wpływu na to w jakimś stopniu właśnie regionów, które by mogły sobie skalę tego punktowego systemu wyraźnie kształtować.
Ale w przypadku Czech rozumiem, to była świadoma inicjatywa władz i to nie było nie tyle napływ migrantów, co celowe uruchomienie pewnych
grup. Tak, uruchomienie celowego pewnego mechanizmu oczywiście. To było tak, celowe. Michał.
To, o czym wszyscy, co panowie mówią, to świadczy o tym, że nasze podejście do migracji, do zjawiska migracji, do przyjmowania imigrantów jest bardzo, bym powiedział, nie tyle nawet pragmatyczne, co cyniczne. Ponieważ chcemy, żeby przyjechali, popracowali, zarobili na nasze PKB, a potem się stąd wynosili. I to jest, wynika nie tylko z nastawienia, ale nie, no właśnie na razie tak ta polityka polega, na tym ta polityka polega moim zdaniem, ponieważ no inaczej niż właśnie w innych krajach europejskich, z innych powodów tam ludzie są przyjmowani i zostają na dłużej. U nas się wydaje, jak na razie, być może będzie wydłużone, bardzo krótkie wizy, tak, że potrzebujemy pracowników i tylko w kategoriach rynku pracy się o tym myśli, a nie właśnie w kategoriach tego, że jako społeczeństwo moglibyśmy przyjąć ludzi spoza Polski i pozwolić im tu żyć i osiedlić się i właśnie nie tylko pracować, ale tworzyć kulturę, uczestniczyć w życiu społecznym i tak dalej. To tylko teraz...
Robimy to tak, ze względów etnicznych, przyjmując w ten sposób Polaków lub cudzoziemców polskiego pochodzenia.
Ale ja myślę, że w tym momencie już bardzo płynnie przeszliśmy do drugiej części, bo pierwszy część prosiłem o krótki stan, o taką diagnozę. Ta diagnoza, jak rozumiem, pokazuje, że czysta statystyka nie wystarcza, bo migracja ma różne oblicza. Czy to jest łączenie się rodzin, czy to jest tylko za pracą, czy to jest migracja cykliczna, gdzie przyjeżdża się na krótko, żeby popracować i wyjechać do swojej rodziny, czy przyjeżdża się z myślą o osiedleniu i staniu się obywatelem nowego kraju. I za każdym razem jest to ta sama liczba. Z drugiej strony chyba zgadzamy się, że dynamika, niezależnie od tego, jak liczymy, jest bardzo wysoka, bo ten wzrost z tych 300, przepraszam, niecałych 320 dzieci do ponad 2200 dzieci w ciągu 5 lat w szkołach tylko miasta Poznania, miasta Poznań. No to są już fakty, bo te dzieci są w tej szkole, prawda? I możemy zobaczyć, jak ta sytuacja się zmieniła w szkołach podstawowych miasta Poznania, a ja nie mówiłem o szkołach, które są w Poznaniu nieprowadzone przez miasto Poznań. Tam mamy, szacujemy, około 4100 dzieci i jeszcze więcej uczniów. Czyli mamy już około ponad 6 tysięcy w Poznaniu, kiedy bierzemy szkoły publiczne i niepubliczne. Czyli i to są to już dość twarde dane, ale czy byśmy mogli przejść do drugiej części? Chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili. Padło tu słowo, że te zmiany są nieodwracalne. Demografia jest nieodwracalna i nacisk migracyjny będzie, bo różnice są zbyt duże pomiędzy częściami świata, więc to jest coś nieodwracalnego. W związku z tym są dwa takie pytania. Po pierwsze, czy nasze miasto w ogóle, miasto Poznań, czy jest przygotowane na zmianę z miasta generalnie monoetnicznego po II wojnie światowej na miasto wielu narodowości? Jaki jest stosunek mieszkańców Poznania do cudzoziemców, a jak cudzoziemcy postrzegają miasto Poznań? I drugie pytanie z tym związane, tu już troszeczkę profesor Buchowski zaawizował, jaką rolę pełnią, a jaką mogą pełnić cudzoziemcy w naszym mieście? Na czym nam powinno najbardziej zależeć z punktu widzenia funkcjonowania naszego miasta, rozwoju naszego miasta. I tutaj mamy dwa pytania na czacie, które tego nawiązują. Pierwsze pytanie do gościa z zagranicy. Źle sformułowane, bo Hazel, ty nie jesteś gościem z zagranicy, ty jesteś z Poznania już po 15 latach, ja tak mówię. Ale tak, jesteś i tu, i tu. Czy dobrze się pan czuje w Poznaniu jako cudzoziemiec? I to może na tym zawieszę, drugie później, bo to jest pytanie, które już otwiera nasz drugi wątek.
Teraz idziemy na jakość, a nie na ilość.
Tak, na jakość.
Teraz nie o liczbach. No.
Jestem 15 lat w Polsce, to może już to jest odpowiedź, tak można powiedzieć, że ja mi się podoba.
A jednak liczba.
Że kiedy mówię w Polsce, ja będę powiedzieć w Poznaniu, bo już próbowałem inne miasta, na przykład stolica, Warszawa. Nie będę robić konkurencji, bo generalnie to miasto zawsze jest to, które jest najlepsze. A ja jestem z Francji i mieszkałem w duże miasta. Małe miasta, ale duże miasta, jak Lyon, to jest metropolitan. Stolica. Kiedy lądowałem, najpierw troszeczkę na wsi, która mi zaskoczyła pozytywnie, jako turyst. Byłem turyst tutaj od początku. A potem chciałbym zacząć pracować i się integrować do środowiska kulturalnego. I byłem w Warszawie. I dla mnie to było już od razu taki bardzo trudny. Było trudne, mi się wydaje, nie o kwestia język, który już jest taka barierka, ale nie, bo bardziej o problem miasta, jako na infrastrukturę, jak ona jest stworzona, jak tu ludzie w Warszawie ruszają, pracują, się kontaktują. Wszystko te elementy, które na przykład kiedy byłem w Lyon, to było bardzo prosto i łatwe dołączyć, żeby pracować, żeby
znaleźć,
żeby podzielić swoje umiejętność, żeby robić jakieś warsztaty, żeby wiedzieć o miasta. Było kilka punktów, takie bardzo precyzyjne, strategiczne w mieście, to było łatwe. Co się dzieje w mieście i co ja mogę pracować, czy będę interesowany, czy ludzie będą interesowani o mnie. Nie? A w Warszawie to było bardzo trudno, jak połączyć, dotrzeć, że jestem tutaj, jak to się zrobić, czy robić tylko w internecie, czy się robi na fizycznie. Bardzo się zmęczyłem, szczerze mówiąc. A zmieniłem skalę, byłem w Poznaniu i od razu dla mnie to było, może przesadzam, ale to był już raj. To znaczy już spotkałem ludzi, mogę spotkać 2-3 różne osoby w mieście, w różne tematy, z różnych powodów i to było łatwiejsze.
Mówi, że spotkać 2-3 osoby w krótkim czasie.
Tak,
w krótkim
ciągu czasie. Dnia. To była bardzo kwestia, może to jest infrastruktura może miasta, albo może kultura miasta, które oni się interesowali na obcy kierowiec. A może w Warszawie już jest dużo obcokrajowców i może ja jestem już, jest za dużo konkurencja może dla mnie, że już mam dużo tak jak ja. A w Poznaniu już byłbym taki, może tak powiedzieć, wyjątek. O. I to od razu byłem traktowany nie jak wróg albo obcy w sposób negatywny, ale bardzo... Dlaczego jesteś w Polsce, ty? Dlaczego jesteś w Poznaniu? Że ty byłeś w Paryżu, wielka stolica, i byłeś we Francji, tu tam jest socjalny, nawet nie pracujesz, dostajesz pieniądze, możesz podróżować, możesz zwiedzać, są różne kultury też, jest multikulturalny. A właśnie tutaj mnie interesowało, że ten jednokulturowa właśnie tutaj w Polsce, że... Tutaj czułem jeszcze są możliwości, bo się już w Francji dużo jest rozwinięty. Jest dużo, dużo, dużo możliwości. A w Polsce się rozwijała. Już była taka, chcę powiedzieć, się kwitnie. Mówię o Poznaniu, się kwitnie. Co roku jest nowy projekt, jest nowy pomysł. O, nie mamy coś takiego, o, budujemy coś nowego. I to się rozwija. To jest tak jak taka maszyna, której nie możemy, może to odpowiem właśnie o kwestia, czy będzie więcej i więcej obcokrajowców, to nie ma wyjścia. Dlaczego? Mm-hmm. Bo teraz jest globalizacja. Wszystko jest międzynarodowe, jest mondializacja, tak się mówi, ta globalizacja.
Globalizacja.
Że tutaj są możliwości, tutaj może być, może pracować tutaj, ale dla firmy, która jest w Szwecji na przykład. Nie? I to jest dla mnie, tutaj te po 15 lat, to były te wyzwania, oczywiście, te przekonania, ale nie było ten opór, który miałem bardzo we Francji. Krótko mówiąc, że miałem dużo problemy, tak powiedzieć, o kwestia inności wizualnej, kim jestem, że mam inny narodowość, inne włosy, inny akcent, albo nie mam akcentów, ale inne nazwisko, że mam więcej problemy niż tutaj w Polsce. To jest bardzo, dla mnie to jest bardzo dziwne, bo tam są różne kultury, różne elementy, a tutaj to jest nowe. To znaczy, że mi się podoba, bo ja jestem, czuję, że obywatelem, ale czuję, że piszę, że jestem jeden osoba, który pisze historia imigranci w Polsce. Mm-hmm. Że Poznań zaczyna tworzyć historia imigranci. Jak to traktować, jak to obejmować, jak to asymilować. Tutaj na razie, że bardzo rzadko był moment, że czułem taki zaznaczony jak cyfry na przykład, albo statystyka. Najtrudniejsze dla mnie to było, kiedy się rejestrowałem na właśnie ten proces administracyjny, który mi się bardzo mi zaskoczyło, że był taki duży, duże procesy, duże dokumenty. Potem będziemy później pogadać, że anegdota się pomyliłem, jakieś elementy i mi zaprosili, żeby tłumaczyć ten element, który się pomyliłem. Terminy i daty, nie? Że normalnemu się podciągnąć szansę, musimy wykroczyć granicę, coś
tak,
takiego.
Tak,
bardzo ważne. Dla mnie to było bardzo śmieszne, taka sytuacja, że muszę wykroczyć granicę. A tu ciągle, żeby skończyć to właśnie ten temat, czy ja czuję dobrze? Tak, że Polacy... Będę powiedzieć o infrastrukturę, o rząd, który zawsze miałem kontakt z nimi, ta administracja, zawsze była przyjemna, bardzo była pozytywna, nawet ten, bardzo była przyjemna, zawsze próbowali mi tłumaczyć. Czasami oczywiście miałem takie bardzo frustrowania o ten problem językowy. Czasami nie była, poprosiłem, okej, nie chcę będzie próbować się zmęczyć pani na język angielski albo rysować coś, co potrzebuję, po prostu czy pani mi daje link w internecie, będzie po angielsku i nie będę przeskazać pani, nie? Że wiem, że tutaj czasami jest kwestia logistyka i wypełnimy dokumenty i to wszystko. To było ten najtrudniejszy. Potem już lepiej się nauczyłem język polski, który dla mnie to jest wyzwania i ciekawe wyzwania, i to jeszcze nie skończony, to już te 15 lat, ale muszę jeszcze raz iść do języka. Ale mi się wydaje, że obcy krajowiec, żeby się integrowała, żeby zrozumiał język, kulturę, to jest przez język. Mówię o polski język, mówię w Polsce, może inny kraj nie jest potrzebny. I ja zawsze miałem więcej problemy, kiedy nie znałem język polski. I kiedy zacząłem być do szkoły, okej, dobra, się uczy język polskiego, to już będzie łatwiej. I od razu nie tylko zrozumiem język, komunikacja, zrozumiem kulturę i sposób myślenia. Drugi element, ja czułem już Polakiem, to nie może, to nie jest tak, że czuję, że jestem z was, kiedy zdecydowałem sam, że teraz dostaję na całe, na całe, to znaczy, że nie tak na chwilę. Od początku byłem turystem i ludzie się nie interesowali na mnie. No, jesteś tutaj kilka miesięcy, zwiedzać, pracować to jakiś projekt tu i tu. A kiedy mi dali możliwości, żeby właśnie ten system administracyjny, te dokumenty, mówi, Asen, teraz możesz być 10 lat bez problemu, 5 lat czy 10 lat możesz tutaj, to od razu się inwestuję osobiście. Że próbuję zrozumieć kultura polska, idę do kina, idę do teatru się zawiązuję do towarzyszenia w osiedle. To od razu to mi się wydaje, że obcy krajowiec musimy mu dać jakieś narzędzie, żeby czuć, jak się nazywa, niebezpieczny, tylko żeby być obywatel, właśnie takie narzędzie. Ale o kwestia, czy jestem zadowolony, tak. To znaczy, że są problemy, są wyzwania, ale są realne.
Patrzę ciebie, tak.
Muszę zapytać od razu, bo mówimy tu, że dotarłeś do Poznania, kiedy Poznań już był w Unii Europejskiej.
Tak.
Bułka z masłem, to zupełnie inne problemy niż kogoś spoza Unii.
Tak. I byłem zaproszony.
Zaproszenie.
No właśnie, wszystkie tego typu badania dotyczące przyjmowania ludzi spoza Polski, a w szczególności spoza Unii Europejskiej, to osoby pytane, właśnie ci zainteresowani, mówią przede wszystkim o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest język, a więc gdyby jakiekolwiek rekomendacje dla miasta i dla szkół miasta Poznania, to żeby uczyć języka. Oczywiście dzieci, które przychodzą do szkoły po raz pierwszy, to rzucane są na głęboką wodę i oczywiście one z czasem się nauczą, ale te często, to też jest udokumentowane, często ten proces taki wejścia do szkoły jest bardzo dramatyczny i tam pojawiają się problemy. Również niezrozumienie czasami ze szkoły nauczycieli, nauczycielek, że dlaczego nie rozumiesz, że nie mogę tobie osobno tłumaczyć, ponieważ tu jest cała klasa. A więc jakieś kursy dodatkowe języka polskiego, takie kursy również dla cudzoziemców, które oczywiście miasto Poznań również organizuje, ale no w związku z tym, że tych osób jest coraz więcej, to powinno być coraz więcej kursów i coraz więcej osób zaangażowanych w prowadzenie tego typu kursów. I sam Migrant Info Point tutaj nie da rady i nie wystarczy, a może nawet też i inne, a także inne organizacje. A druga rzecz, no to jest częściowo wiążąca się z językiem, no to jest ta papierologia, jak to się u nas popularnie mówi, czyli że no naprawdę skomplikowane wypełnianie dokumentów to jest takie droga przez mękę, czy wręcz przez piekło, jeśli chodzi o załatwianie różnych rzeczy w urzędach. I tutaj myślę, no, tych urzędników, tych osób, które zajmują się przyjmowaniem tych aplikujących, a następnie obróbką tych dokumentów, ich przetwarzaniem, też powinno być więcej, ponieważ no, liczby wzrosły drastycznie i tutaj pewnie pan będzie miał coś do powiedzenia. No, również oczekiwanie na przetwarzanie tych dokumentów, zwłaszcza jeśli chodzi o takie bardziej trwałe formy zasiedzenia się w Polsce czy w Poznaniu, no to ten okres oczekiwania wydłuża się, to znaczy jest od 1,5 do 2,5 roku. No to te osoby, które chcą się osiedlić, no często żyją w jakimś tam zawieszeniu, w niepewności. Czy mogę już tutaj myśleć poważnie o tym, żeby się sprowadzić, czy nie? Czy dostanę ten pobyt stały, czy nie dostanę tego pobytu stałego? No to są często jakby pytania czy żądania kierowane w kierunku do administracji tej centralnej, tak, bo Poznań też nie jest tylko wyspą, ale działa w jakimś otoczeniu. Krótko mówiąc, język i pomoc w załatwianiu papierów, czyli dokumentów wszelkiego typu, to pewnie różne kategorie trudności, od zwykłego pozwolenia na pracę po właśnie pobyt stały, no to już nie mówiąc o obywatelstwie.
Mi się wydaje, że władze Poznania i władze Wielkopolski powinny w tej materii właśnie szersze działania podjąć, co do tego nie ma wątpliwości. Jestem też gorącym zwolennikiem kształcenia zawodowego cudzoziemców, bo jeśli mamy właśnie tych cudzoziemców zatrudniać na stałe, właśnie na długi okres, no to trzeba też ich dążyć do tego, żeby oni widzieli dla siebie szansę rozwoju. I te szanse rozwoju właśnie daje edukacja zawodowa również. I ta ustawa, którą im wspomniałem, która teraz jest w Senacie, chcę powiedzieć zresztą w ogóle, że przecież ten napływ imigrantów do Polski zaczął się dopiero gdzieś tam taki skokowy od 2015-16 roku. To jest taki przełom, który właśnie tutaj nastąpił z tych 6 krajów, szczególnie tutaj z tej strefy właśnie, która została wydzielona. I to jednocześnie nie zostało należycie w moim przekonaniu wykorzystane. Gdyby dano większą samodzielność regionom, które potrzebowały, to wystarczy zobaczyć, jak dynamicznie ile osób przybyło do Wielkopolski, do Poznania w roku 2010, a 2017, no to jest przepaść zupełna. To jest niesamowity skok, to jest tam kilkakrotny wzrost. To są naprawdę deklaracje. Tutaj ja wiem, że można tutaj zakładać, że nie, no ale jeśli 182 tysiące było zadeklarowanych w roku 2017, 150 tysięcy jest obecnie, no to jest, uprzytomnijmy sobie, że to jest 10% ponad siły roboczej. Czyli co 10. pracownik, gdzie on pracował, to już nie wnikam, czy on dobrze pracował, tylko że on pracował. A nic tak nie integruje ludzi z regionem i oni po to tu przyjechali, żeby tu pracować. I teraz im trzeba stworzyć system zachęt, żeby oni tu, część z nich została i żeby tutaj właśnie się integrowała. I tu jest cały problem, że ludzie ci przyjechali głównie jednak po pracy, tak jak Polacy emigrowali do 2000, też właśnie, że nie było to cyniczne, tylko żebyśmy się nauczyli, jak nas Zachód potraktował po 2004 roku. I też cynicznie, żeśmy wyjeżdżali na roboty, że tak powiem, i wracali, jeśli chodzi o Niemcy, no to była sezonowa, ale głównie emigracja, Anglia, no to była stała, bo odległość i to już inaczej odgrywało. Także to myśmy przyjęli ten model właśnie taki zachodni, który był stosowany wobec nas, jako ten, który my stosujemy teraz wobec tej ludzi, którzy przybywają do Polski. Natomiast chodzi w tej chwili o coś innego, że nasza sytuacja demograficzna i kogo my mamy do tej Polski ściągać, żeby został. Dlatego powtarzam raz jeszcze, system punktowy jest jedynym systemem, który powinniśmy i tych, których mamy, i tych, których ściągamy właśnie, czy zachęcamy, żeby przyjechali, czy coś, żeby właśnie do tego przygotowywać. Jednym z warunków do szkoły, na przykład, którą ja kierowałem, no to żeśmy robili to, że w Kijowie żeśmy uruchomili kurs języka polskiego. Dla studentów w Kijowie, żeśmy uruchomili kurs języka dla tych, którzy przychodzili do nas studiować, bo nie było możliwości, oni nie na tyle znali angielski, żeby mogli zapisać się na kursy języka w języku angielskim prowadzone, tylko przyjeżdżali na kursy w języku polskim, ale przed tym się przygotowywali właśnie w Kijowie. No więc to są takie sposoby, które trzeba, ja bym generalnie tutaj, przepraszam, że teraz będę takie rewolucyjne hasła głosił, ale uważam, że trzeba zmienić radykalną politykę naszych konsulatów i ambasad i nie chwalić się wobec Zachodu i o nich zabiegać, tylko powinniśmy w tej chwili właśnie na przykład informować, że Wielkopolska jest takim regionem, takim specyficznym, im wysyłać te materiały do ambasady czy do konsulatu właśnie na Zachodzie, że u nas jest tutaj najniższe bezrobocie, że tu u nas dostaniesz, że będziemy ci pomagali w uzyskaniu mieszkania komunalnego, jeśli 3 lata popracujesz na przykład albo coś. No bo to są argumenty, które tych ludzi na stałe będą, którzy myślą poważnie, będą chcieli zostać i to będą fachowcy, którzy będą w siebie inwestowali, bo tylko o takich właśnie chodzi. Nie chodzi o to, żeby na siłę była to imigracja taka, która oczywiście są różni ludzie, są wypędzani ze swoich krajów i polityczni inni, ale to jest głównie będzie zawsze jednak imigracja ekonomiczna i ekonomicznie myśląc, no trzeba tym ludziom stworzyć warunki bytu i warunki rozwoju zawodowego również i obywatelskiego i kulturowego oczywiście i tak dalej, wszystkie inne, ale to pójdzie jednak za tym, że oni będą rozwijali się zawodowo, widzą dla siebie pracę. Najważniejszą rzeczą, która integruje społeczeństwo i to jest chyba cecha też, którą się Wielkopolska powinna chlubić, to jest to, że my mieliśmy te targi międzynarodowe. Ten stosunek do cudzoziemców w tym Wielkopolsce w Poznaniu był trochę inny niż w innych regionach, bo tu było jednak więcej tych ludzi chętnych do wynajmowania mieszkań czy coś poprzez to, że wynajmowali. Także te rzeczy razem, to wszystko powoduje, że my możemy te argumenty jakoś opracowywać i dostarczyć te materiały do konsulatów, bo całym problemem jest, z tego co nawet wiem w stosunku do Ukrainy czy do innych, ale to może w mniejszym stopniu, natomiast dla tych krajów afrykańskich, czy tam Nepalu, czy gdzieś indziej, no to jest kwestia uzyskania wizy do Polski. No to przecież to są naprawdę straszne rzeczy, co tam się dzieją, oni czekają, tu ile to tłumaczeń, ile dokumentów, ale najważniejsze rzecz to jest to, żeby wiedzieć, kogo się do tej Polski wpuszcza. To jest właśnie istota i potem trzeba dbać o to, żeby on się dobrze czuł. Jeśli on wyjedzie i zadowolony stąd, to będzie dobrym ambasadorem, a jeśli zostanie, to będzie dobrym Polakiem. Będzie dobrym obywatelem Polski.
Tak.
I jednocześnie, żebyśmy, tak jak pan słusznie zauważył, nie byli zamknięci na tych, którzy są jak gdyby zmuszani do tego, żeby opuścić swoje kraje.
Nie, nie tak, zamykają. No, tak.
No, ale im też, też ich zaprosić i otworzyć.
Ale głównie jest zawsze migracja ekonomiczna.
Nie, no generalnie tak. A generalnie to co powiedziałeś na samym początku, no to czy powinniśmy to robić? My chcemy, nie chcemy, musimy to robić, to znaczy otwierać się na emigrację z powodów demograficznych, wewnętrznych, tak? I jeżeli chcemy żyć na poziomie chociażby takim, na jakim żyjemy w tej chwili, to jest to niezbędne. A poza tym z powodów zewnętrznych. No, napór migracyjny z rozwijających się krajów tak zwanego globalnego południa i nie tylko, no jest oczywisty. Prędzej czy później, jak kiedyś wspomniałem, Polska będzie, czy mieszkańcy Polski będą wyglądali tak jak mieszkańcy Brazylii dzisiaj.
Jeśli mogę dorzucić, ale panie profesorze, nie cynicznie, my mówimy tylko o szacunkach i liczbach. Do tego większość tych twardych danych pochodzi z urzędów. Całej migracji nie ogarniemy, więc próbujemy oszacować tylko to, co mamy. No, większość jednak, podłożem migracji w większości jednak jest ekonomia i bieda. Z kraju, który do tej pory tak szafował siłą roboczą, byliśmy krajem eksportującym, tak, w cudzysłowie eksportującym ludzi, staliśmy się krajem atrakcyjnym ze względu na poziom PKB. Powiem tak, no co...
I demografii.
I demografii. Powiem tak, co jest ważne w tych procesach? W tym gronie nie muszę tego mówić. Zarówno przyjmujący, jak i przyjeżdżający musi się dostosować. Pytanie, w jakim zakresie obie strony do tego procesu podchodzą. No, według mnie to, co przyjmujący musi zapewnić, to bezpieczeństwo. To, że cudzoziemiec, który zdecyduje się na... No zostańmy przy długotrwałej migracji, po tym, przypuśćmy, że chce zostać na stałe. No przede wszystkim musi mieć dobrego pracodawcę, który zapewni mu stabilny, regularny dochód, możliwości rozwoju. Przede wszystkim musi mieć gdzie mieszkać. No żyjemy w kraju, w którym brakuje 2 do 3 milionów mieszkań. To jest trudne. W przypadku Poznania no gdzieś musimy uciec od tego, co działo się w Danii, od tego, że będziemy oferować ludziom przyjeżdżającym do Poznania coś, co jest na rynku najgorsze, w sensie takim najtańsze. Musimy dysponować taką substancją mieszkaniową, by można było tych ludzi tutaj po prostu zakwaterować w sposób godziwy, dać im zarobić. Dalej, jeśli przejdziemy tym Maslowem do innych potrzeb, i tutaj otwiera się moim zdaniem pole dla władz lokalnych, czyli tak naprawdę cała kultura czasu wolnego, tego co cudzoziemcy temu miastu mogą dać pod innym względem niż tylko dołożenie się do PKB. I powiem tak, to jest najciekawsze wyzwanie. Po raz ostatni wrócę do liczb, ale jest tak, że prawo oświatowe pozwala władzom lokalnym, dyrektorom szkół za zgodą organu prowadzącego finansować pomoc nauczycielską, potocznie zwaną asystent kulturowy lub międzykulturowy, tak się w literaturze można również znaleźć. No i teraz jest pytanie. Dzieci w szkole, twarde liczby mówią od 40 tysięcy do 100 tysięcy dzieci cudzoziemskich w Polsce, gdzie mamy zatrudnionych od 60 do 80 asystentów kulturowych, czyli osoby, która zna język, która pomaga temu dziecku zainstalować się. Pierwszą barierą jest, że ten człowiek będzie zatrudniony tylko na 12 miesięcy, więc najprawdopodobniej jakaś śmieciówka, w związku z tym interesuje to niewielu. Ale jeśli spytamy, ilu w Poznaniu jest takich asystentów kulturowych dla tych 2200 dzieci, odpowiedź jest zero, ani jednego. Pytanie, powiem tak, bo jeśli mówimy o przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich, dla cudzoziemca, który trafia do innego środowiska, jest w mniejszości, czasem zdecydowanej mniejszości, może być sam w klasie, jeśli ma problem z językiem, będzie podwójnie upośledzony. Tych godzin dodatkowych jest tylko 5 w tygodniu. Bardzo mało. Język, powiem tak, nie dość stawiania akcentu na to. W przypadku systemów punktowych anglosaskich język jest jednym z ważniejszych kryteriów. No, to jest tak, że ten cudzoziemiec, migrant, mówię to bez żadnych konotacji, ten język powinien poznać, by poczuć się tutaj jak u siebie. Właśnie to jest bardzo ważne. Natomiast samo to bezpieczeństwo ekonomiczne, to gdzie, że ma gdzie mieszkać, swobodę poruszania się, to wszystko powinniśmy mu zapewnić na każdym szczeblu. Od państwa, które dba o bezpieczeństwo, dokumentów, które dostaje cudzoziemiec, po to, by poczuł się pewnie, po prostu nie czekał na nic w sposób nieskończony. Natomiast wrócę jeszcze do tego, dlaczego jest to nieuniknione. No, między innymi dlatego, że wstąpiliśmy w 2004 roku do struktur, która ma to wpisane. To są wartości, ta otwartość, to, że cudzoziemcy będą mogli tutaj przyjeżdżać i to, że my możemy tam wyjeżdżać, no, to jest jakby DNA Unii Europejskiej. Nie da się od tego uciec.
Jeśli mogę, jeden komentarz, bo jestem zobowiązany, ponieważ akurat troszeczkę też wchodziłem w wody dotyczące szkół, no bo zgodziliśmy się, że to jest ten punkt startu. Tak. I kiedyś w takim dużym projekcie unijnym, kierując Forum Ekonomicznego Miast, gościłem w jednym z miast niemieckich, gdzie nam pokazywano, jak oni podejmują problemy integracyjne i użyto takich skrótowo, bardzo ostrych słów, mówiąc, że to pokolenie rodziców jest dla nich jakby już stracone, w sensie pełnej integracji z lokalnym środowiskiem, w tym sensie, natomiast walczą o dzieci. I zwracam uwagę na jedną rzecz, na liczbę jednorazowych, przyjeżdżających obcokrajowców, że jeśli jest ich jednorazowo zbyt dużo, wtedy oni ze sobą już tworzą ze sobą relacje i kontakty, bo nie muszą uczyć się języka kraju, gdzie przyjeżdżają, bo mają lekarza, mają piekarza, aptekarza ze swojego kraju, ze swoim językiem. I mówi, dla starszych osób nauka języka jeszcze z innej kultury jest dużym wyzwaniem, więc trudno jest bardzo podjąć i nie mają silnej motywacji. Natomiast kwestia dzieci, czyli jakby ta pełna integracja, tu największa szansa jest na tym poziomie najmłodszym. I rzeczywiście ten problem szkół jest bardzo ważny. Natomiast sprawdzałem ciekawą informację, bo tak ze sposobów wsparcia w szkołach dzieci mamy asystentów międzykulturowych, mamy klasy, grupy przygotowawcze, mamy zajęcia wyrównawcze i naukę języka polskiego. Czyli takie podstawowe formy. I Poznań jest akurat jednym z, jak pamiętam, w 2018, jednym z 37 gmin w Polsce. W Polsce mamy około 2,5 tysiąca gmin. Więc jedna z 37 gmin, gdzie były oddziały przygotowawcze. Dlaczego tak mało? Na całą Polskę. Ja myślę, że odpowiedź jest dość oczywista, dlatego, bo brakuje nauczycieli, brakuje programów, to trzeba przygotować i finansowo to obciąża gminę, ponieważ tutaj subwencja jest ewidentnie bardzo mocno już zaniżona. Poznań był jeden z prekursorów oddziałów przygotowawczych i wiem, że dzisiaj wiele gmin w Polsce, które ma świadomość, że musi w to wejść, że po prostu przyszłość gminy wymaga większego zadbania o dzieci cudzoziemców, bo tu jest jakby klucz do integracji osób przyjeżdżających, korzysta ze wzorów poznańskich. Jeśli chodzi o asystentów, zwróć mi uwagę na jedną rzecz, że jeśli w klasie jest dużo dzieci z Ukrainy, a to jest, powiedzmy sobie szczerze, w Poznaniu zdecydowana większość, jeśli wśród nauczycieli jest osoba z tej kultury, na przykład osoba z Ukrainy, która przyjechała do Polski, to ona oczywiście formalnie nie jest asystentem kulturowym, ale nieformalnie taką funkcję bliską pełni. Sytuacja jest radykalnie inna, jeżeli w jakiejś gminie jest na przykład młodzież z krajów innych, z Czeczenii, z krajów afrykańskich i nie ma nauczyciela, który w ogóle rozumie tą kulturę. I w tym momencie brak asystenta jest już problemem nie do przeskoczenia, bardzo poważnym. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz także. Ja myślę, że patrząc na szkoły, ukazał się w zeszłym roku raport Najwyższej Izby Kontroli, która analizowała sytuację dotyczącą dzieci cudzoziemców w szkołach. Raport, który pokazywał na to, że właściwie dopiero budzimy się i że jest jeszcze bardzo dużo zrobienia. I trochę zastanawiam się nad tym, na ile system, który mamy, jest systemem dostosowany do tego, co było 5-7 lat wcześniej. To, co profesor Orczyk powiedział, że to, co się dzieje, to jest kwestia ostatnich kilku lat. My oczywiście mamy cudzoziemców z Polski od wielu już lat, ale to były niewielkie liczby. Dzisiaj to, co się zaczęło dziać mniej więcej 3-4 lata temu, to jest gwałtowny wzrost. I trochę mam takie wrażenie, że system jakby za tym nie nadąża. I system subwencji oświatowych, czyli finansowania szkół przez państwo. Bo to są mechanizmy, które się sprawdzały przy małej liczbie dzieci, ale nie przy obecnych liczbach obcokrajowców, którzy właściwie są w każdej szkole. I system mechanizmów, które mamy. Natomiast w samym prawie mam na czacie pytanie, czy nie powinniśmy bardziej ułatwiać cudzoziemcom podejmowania pracy w naszym mieście. Znam dwie lekarki, psychiatrę i ginekologa z Ukrainy, którzy w Poznaniu zajmują się sprzątaniem. Jak im pomóc, żeby mogły wykonywać zawód wyuczony? To jest kwestia, jak my możemy lepiej zdobywać i, przepraszam panie profesorze, nie wykorzystywać cynicznie, bo ja sądzę, że dostosowanie pracy do kwalifikacji to jest największa, najbardziej dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Ja sądzę, że mam takie pytanie właściwie, nie chcę powiedzieć o tezie, ale pytanie, czy rynek pracy w Polsce nie jest troszeczkę bardziej, chodzi o cudzoziemców, zdominowany przez pośredników, a nie przez interes pracodawców i cudzoziemców. Bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o masowym napływie cudzoziemców, to na tym zarabia na pewno ten, kto pomaga im przyjechać, czyli pośrednik. Natomiast jeżeli to jest napływ, który nie jest powiązany ściśle z potrzebami pracodawców, zwłaszcza tymi, którzy szukają ludzi o wyższych kwalifikacjach, jeżeli nie jest skojarzony z możliwościami integracji na poziomie gminy, no to pytanie, czy nie robimy krzywdy tym ludziom przyjeżdżającym, którzy przyjeżdżają do Polski i znajdują warunki pracy nieadekwatne do ich kwalifikacji, oczekiwań i potrzeb. Teza może ryzykowna, ale byłem ciekaw, co panowie o tym sądzicie.
Ogólnie mogę od razu szybko zareagować, zanim osoby, które lepiej się orientują w tym, coś powiedzą. Znaczy, jasne, że to jest kardynalny błąd z naszej strony, że nie wykorzystujemy tego potencjału, który do nas przyjeżdża i marnujemy talenty, bo to by było obustronnie korzystne. Natomiast no, są również różne bariery, na przykład są gildie zawodowe, które nie chcą dopuszczać ludzi z zewnątrz i tego typu rzeczy. I poza tym jest też kwestia nastawienia, tak? No, niestety to jest zjawisko dość powszechne, nie tylko u nas, że to pierwsze, dosyć często to pierwsze pokolenie pracuje poniżej swoich możliwości i dopiero ewentualnie w następnym to się dzieje. Być może leży za tym pewne założenie, że no najpierw muszą się dostosować, najpierw muszą się, i tutaj to wiem, że to będzie jeden z tematów, asymilować, czyli stać się tacy jak my, to wtedy być może będą ogólnie kulturowo, językowo, to wtedy będą mogli i zarabiać tyle co my i być no tak prawie jednym z nas, no ale swoje muszą przejść, no ale to daje.
Ale tylko jeszcze jedno pytanie, bo pamiętam zwracać uwagę na to, że asymilacja to nie integracja, prawda? Może to rozwinąć, bo to jest ważne chyba w naszej dyskusji.
Ale, oczywiście, to znaczy asymilacja to jest stara teoria, która mówi jeszcze, no powiedzmy, że również amerykańska z lat 30., 40., 50., kiedy uważano, że wszyscy przyjeżdżający, w tym także z naszego regionu, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, powinni się wtopić w społeczeństwo amerykańskie, czyli przyjąć wszystkie normy tego społeczeństwa, aby móc się stać pełnoprawnymi i pełnowartościowymi obywatelami. Natomiast integracja raczej mówi o tym, że przyjmujemy tę osobę, czy te osoby z jej bagażem, powiedzmy z jej bagażem, wyposażeniem, bogactwem kulturowym i staramy się włączyć te osoby wnoszą, te grupy wnoszą również do naszego społeczeństwa i w ten sposób wzbogacać nasz styl życia, nasz sposób życia i sprawiać, że pojęcie powiedzmy naszości, jak ktoś woli polskości, jest bardziej pojemne, nie tylko takie jak tam pradziadowie je rozumieli albo nacjonaliści je rozumieli.
Czyli jak Saskia Sassen powiedziała, kiedy ichniość staje się naszością. Ale co, to jeszcze pytanie, bo część ludzi mówi, no tak, ale czy to nie grozi utratą naszej własnej tożsamości? Czy tego rodzaju podejście do integracji nie oznacza, że przy takiej otwartości my nie tyle wzbogacimy się, co utracimy naszą tożsamość?
To jest właśnie podstawowy błąd takiego myślenia tożsamościowego, niektórzy powiedzą, no, nacjonalistycznego. Otóż nie, no nasza, jeśli spojrzymy historycznie chociażby, tak, nasza naszość, nasza kultura, jaką znamy, w jakiej się dobrze czujemy, ona kształtowała się przez stulecia z różnych wątków, które do nas napływały i które właśnie płynnie żeśmy integrowali w obręb naszej kultury. Tak? Dzisiaj nikt z nas nie powie, że to znaczy, powiedzmy, zbliżają się święta. O Jezu, no, czy można sobie wyobrazić święta bez choinki? Boże Narodzenie?
Trudno.
Większość ludzi powie, ale kiedy? Jeszcze na początku XX wieku w wielu regionach Polski choinka w ogóle nie była znana. Ona przyszła do Polski z Bawarii. I właśnie regiony zachodnie, między innymi Poznań, były jednym z pierwszych, które choinkę jak gdyby integrowały do naszej polskiej kultury. Także to jest pojmowanie kultury jako pewnej rzeczy, pewnych stałych, które są niezmienne i trzeba się ich trzymać jak pijany płotu. Nie, trzeba się właśnie być otwartym na to, co się zewsząd napływa i próbować integrować to. I tę kulturę należy rozumieć nie właśnie jako pewne punkty, tylko jak takie przemieszczające się po niebiosach obłoki. I to takie pręto. To jest właśnie niestatyczny obraz tego wyobrażenia, czym jest nasza kultura.
Natknęliśmy się na wątku dotyczącym także wykorzystywania, ale nie w sensie negatywnym, czyli inaczej mówiąc, dostosowania możliwości zatrudnienia do kwalifikacji przyjeżdżających. Wiemy, że z tym jest bardzo źle. Ten przykład podany przez z naszych uczestników naszej panelu na czacie lekarzy, psychiatry i ginekologa. To przecież to nie są wyjątkowe sytuacje. Pytanie, co tu można zrobić? Czy powinniśmy coś robić? Czy system punktowy jest jakąś odpowiedzią na tego rodzaju problemy?
Ja nie chciałbym tutaj dawać recept, ale wydaje mi się na podstawie moich skromnych doświadczeń z cudzoziemcami i pobytu również za granicą w różnych krajach, to najważniejsze jest szanowanie danego człowieka jako człowieka. I to jest istota rzeczy, że jeśli gwarantuje się właśnie poszanowanie tego pracownika, że on ma prawo czegoś tam nie wiedzieć na początku i się mu pomaga, ma tego coacha czy kogoś tam innego, po polsku mówiąc opiekuna czy innego, że on wie, do kogo się udać i ten ktoś się stara. To jest, żeby być takim opiekunem, gdzieś tam pomocnikiem, ja mogę powiedzieć z własnych doświadczeń, moim najlepszym przyjacielem wcale nie jest Polak, tylko jest Amerykanin, który nie mówi po polsku, ale on mi pomagał, jak ja studiowałem w Stanach i po prostu to wiem, ile on mi pomagał. Nikt mi nie chciał pomóc tam, a on mi pomagał. I to jest mój najlepszy przyjaciel. 50 lat już się przyjaźnimy i cały czas po prostu go wspominam. I to jest... Ja wiem, że na niego mogę zawsze liczyć i on, gdyby była potrzeba, to ja lecę do Oklahomy i też dla niego bym wszystko zrobił. No bo to jest po prostu kwestia wejścia w jakieś osobiste relacje, czyli zachęcanie Polaków i innych ludzi, żeby szanowali tych, dostrzegli w nich pozytywne cechy i właśnie potrafili dać tym ludziom godność. Czyli nie to, że na początku jesteś, że tak powiem, siłą rzeczy słabszy, bo nie znasz pewnych obyczajów, nie znasz pewnych zasad i tak dalej, ale nie jesteś gorszy, tylko jesteś człowiekiem, który się tego chce nauczyć. Jeśli się taką postawę przyjmie i się pomaga, że ta postawa się rozwija, no to wtedy ten proces integracji jest stosunkowo szybki. Natomiast jeśli wytwarzy się bariera, że ktoś tutaj go potraktuje tak czy inaczej, no to się wychowuje potencjalnego, no nie powiem kogo nawet.
Padło słowo. Że się ten ktoś chce nauczyć, ale że my też chcemy się od tego kogoś coś nauczyć.
No, żeby on odczuwał z tego tytułu uznanie i jednocześnie, żeby był dumny z tego, co kiedyś przywiózł do tego kraju. Ja mam na przykład też takiego studenta, który przyjechał z Etiopii i on mi zawsze uświadamia, że Polska przyjęła chrześcijaństwo 966, a Etiopia przyjęła 650. I ja wiem, że on jest z tego dumny, że to był kościół koptyjski tam czy inny i tak dalej. To wszystko inne, ale że trzeba szanować historię tych ludzi, tego, czy to będzie z Algerii, czy to z kogo. Tak, żeby było nie dlatego, że on tutaj przyjechał, to on jest tutaj się chce czuć lepiej, czy żyć lepiej, ale że to jest człowiek, który chce akurat z nami współpracować, ale chce zachować swoją przeszłość, swoją historię i tak dalej.
To się nazywa wielokulturowo.
To jest właśnie się nazywa wielokulturowo.
Mamy na czacie pytanie, które jest trochę komentarzem też. Elementem historycznym stałym w dynamice dziejów są wędrówki ludów. Kiedyś wiązało się to z wojnami i tak dalej. Jak trzeba spojrzeć na wędrówki ludów w perspektywie historycznej, a więc również przyszłości? Chodzi o próbę ustalenia pewnej prawidłowości, radzenia sobie z tym problemem.
Wszyscy jesteśmy chyba ze środkowej Afryki, także jeśli chodzi o migrację, to jest odkąd ludzie pojawili się na ziemi, chyba przemieszczali się, ale tak naprawdę wrócę jeszcze przez chwilę do poprzedniego pytania, ponieważ ono jest bardzo ciekawe i chyba takie trudne. W sensie te wszystkie zawody są zawodami w Polsce regulowanymi, których kompetencje muszą być udowodnione czymś twardym. Powiem od razu o takim przykładzie, który wyczytałem w dokumentach, które przeglądałem, co jest takim też symbolem troszkę tego, że oglądałem dyplom dziewczyny, która ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Charkowie i pracowała na najniższym tutaj stanowisku możliwym, to jest chyba, nie pamiętam, sanitariusz szpitalny w tej całej nomenklaturze medycznej. No powiem tak, dla mnie migrant musi mieć trochę grubą skórę. Pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. Przypomina mi się też, że gdzieś niedawno czytałem, że były premier Czech zmywa naczynia w jakiejś restauracji w Londynie. Powiem tak, praca niezgodnie z kompetencjami troszeczkę jest wpisana w taką odrobinę chaotyczną. migrację inną niż tą, o której mówiliśmy, którą nie nazwałbym tego cyniczną, ale po prostu jest tak, że państwa kształtują to. I w systemie punktowym na przykład taki, gdyby była potrzeba lekarza, ginekologa lub dentysty, dostaje dodatkowe punkty. Ten system punktowy w Kanadzie jest również inny regionalnie. W związku z tym, nie wiem, są regiony, które potrzebują kogoś drwali na przykład. To nie musi być ktoś o wysokich kwalifikacjach. Natomiast tym systemem punktowym można to regulować. To ze względu ekonomicznego i również nostryfikacji dyplomów, dostępu do tego, że można tę pracę wykonywać zgodnie z zawodem, jest no moim zdaniem trudne. I w Unii Europejskiej jest to standard. Uznajemy wzajemne dyplomy i kwalifikacje. Czy z państw trzecich otwarto tę nitkę, panie profesorze? Jest tak, że zgodę na pracę lekarza na przykład może wydać teraz minister zdrowia. Tak. Jest trochę inna ścieżka, łatwiejsza, tak. Jeśli, ale znowu jest, jak to jesteśmy Polakami i tworzymy prawo, to zawsze jest jakieś jeśli, wyjątki. No musi mieć opiekuna w szpitalu, tak. Kogoś, kto poręczy za jego kwalifikacje, co wychodzi chyba w praktyce tak samo jak nostryfikacja dyplomu. Nie wiem, czy to jest duża skala, czy mała, natomiast praca niezgodna z kompetencjami to jest na pewno frustrujące dla tego, kto to robi. Czy da się uniknąć? No, przy paru takich formalnych ruchach ze strony władz tak, ale tylko częściowo. A co do mówimy o migracjach, to nie czuję się tutaj kompetentny specjalnie.
Ja tylko takie pytanie... że gdyby zastosować system punktowy do naszego uczestnika tutaj dyskusji, czy on by został przyjęty jako artysta?
Nie, jest Unii.
Ale gdyby miał algierskie tylko. No właśnie.
Znaczy, gdyby miał utrzymanie, bo to z reguły jest podstawowym kryterium,
ale chodzi o to, że
pracodawca,
system
to tak.
Punktowy jest oczywiście, jest. Rozumiem jego sens, ale jednocześnie nie jest idealny, tak?
Nie,
bo
wyklucza...
nie ma idealnych.
Nie rozwiązał problemów.
System kontyngentów czy inne są wszystkie złe, mają swoje absolutnie mankamenty. Ja uważam, ponieważ wykładam na ten temat właśnie na Uniwersytecie u siebie w szkole też, to muszę powiedzieć, że jak analizuję każdy z tych systemów, to nie ma idealnego systemu. Natomiast z tego co wszystkiego najbardziej, najlepszy z tych złych, że tak powiem, czy niezbyt dobry, idealny, jest system punktowy, zdecydowanie. Ale trzeba mieć odpowiednio przygotowanych pracowników, którzy te punkty przygotowują. Muszą mieć wyczucie, muszą mieć rozeznania regionalne, tak jak w Kanadzie. On musi wiedzieć, że to nie będzie na przykład do Warszawy, czy na przykład będzie w Poznaniu lepiej, że to będzie widział taką. To musi być poparte konkretnymi nawet korektami tych punktów. To muszą być fachowcy. My musimy sobie takich ludzi, to jest ten pośpiech, że ta imigracja się pojawiła teraz. My musimy wszystko zrobić, żeby przygotować się do racjonalnego systemu punktowego właśnie tej imigracji. Bo to, że dla mnie ona jest nieuchronna, to jest nieuchronna. Natomiast my musimy ją mieć. Natomiast kwestia jest, jak ją stworzyć, jak ją rozwinąć. Ona nie może być tylko centralna. Centrala musi dać uprawnienia, ale ona musi wypływać z regionów. I to jest dla mnie tytuł zasadnicza rzecz.
Jeśli byśmy regionalnie, to rzecz jasna, że do Warszawy nie będziemy sprowadzać ludzi od wypiekania rogali marcińskich, tylko raczej... Właśnie to powinna być specjalizacja regionalna. Natomiast odpowiadając krótko na to pytanie na temat historyczności zjawiska migracji, bo jakoś czuję się wywołany do tablicy, mimo że sam historykiem przecież nie jestem. Migracje to jest immanentna cecha ludzkości od zarania jej dziejów. Nie zawsze wiązały się przecież z wojnami. Jeżeli spojrzymy na historię Rzeczpospolitej, obojga narodów zresztą nazywanej, ale narodów w niej było znacznie więcej, to przecież migrowały tu bezustannie rzesze ludzi zewsząd, z różnych regionów, nie wiem, już tak co wiemy, udokumentowane, no to i Ormianie, i Niemcy, i Węgrzy, i no zewsząd po prostu. I jeżeli założę się, że jeżeli byśmy tutaj zaczęli dyskutować nad dziejami rodzin naszych, skąd byli nasi przodkowie, to każdy z nas by znalazł, że prababcia albo pradziadek był, nie wiem, z krajów nadbałtyckich albo z terenów niemieckich, albo przyjechał z Bambergu w XVIII wieku, tak?
I stał się rdzennym poznaniakiem.
To się stało właśnie częścią poznańskości i polskości. To jest naturalny proces. I tak było, jest i będzie. I nie wiem, jakie mury byśmy postawili na granicy, czy to tak, z Białorusią, czy gdziekolwiek, to ta twierdza nie wytrzyma.
Profesor Paradowska, świętej pamięci, już mówiła o cudzie polonizacyjnym, mówiąc o kasusie przybyszów z dalekiego Bambergu, którzy wkrótce po przybyciu bronili języka polskiego w nauce religii i za to ponosili dość dużą cenę, prawda? Ja akurat w mojej rodzinie pamiętam II wojnę światową i okupację, jak można nie podpisać listy Polsdeutscha i jeszcze mąż jest oficerem Wojska Polskiego uwięzionym w oflagu niemieckim. To nie było łatwe, ale pani Prowadowska zwracała uwagę, że to nie jest mniejszość, tylko to są rdzenni poznaniacy tylko o innych korzeniach. Tylko, że to jest upływ wielu lat. Natomiast ja mam pytanie jeszcze do Hacena. Hacen, gdybyś powiedział, bo kiedyś powiedziałeś takiego słowa, bo mnie to zaintrygowało. Powiedziałeś, że będąc już od kilkunastu lat w Polsce, nie odczuwasz, że Polacy stawieni są negatywnie, tylko powiedziałeś, użyłeś słowa, nie są przyzwyczajeni do obcokrajowców. Czy byś to mógł rozwinąć i czy ja dobrze rozumiałem cię wtedy?
Tak, to znaczy, że nie miałem ten... To jest bardzo takie bardzo uczucie, kwestia emocji i o ciekawostki, bo ja trochę się dziwiłem, że na przykład tutaj w Polsce są ludzie, którzy w ogóle nie podróżowali dalej niż Wielkopolska albo nawet niektóre. Ja byłem trochę w szoku, teraz ja szanuję te ludzie, ale nie wzięli stolicy na przykład, nie? Że już mają 40 lat, 50 są w Polsce i nie byli w to są takie kilka unikat, ale nie byłem przygotowany. Na pewno w Francji jest to samo, tylko nie byłem przygotowany na to. I bardzo kwestia, jak powiedzieć, społeczność, kultura polska, jak przejmuje imigranci w innym środowisku, czy w filmach, czy w mediach. I ja, jak powiedzieć, ja miałem taki francuski paszport, taki dla mnie wygląda bardziej jak pocztówka niż jak kogoś ze Syrii, który bardzo wygląda jak, nie wiem, jak po prostu coś negatywnego, nie? Francja, to znaczy ten kultura bardzo... Już jest jakiś, są dużo symbol, które są w Polsce i jest taka historia, która się tworzyła dawno temu, czy można powiedzieć dziękuję Napoleon, ale że już jest taka związana historia z Polakami i często na przykład Polacy mi dają taki element historii, który nie znałem właśnie, o francuska historia. No. I to jest ciekawe, że ja też się interesowałem o polską kulturę. To znaczy nie tylko Jan Paweł i Lech Wałęsa, trochę próbuję tam szerzej się interesować. Mi się wydaje, że obcy krajowiec, że musi się interesować, gdzie będę lądować, a nie tylko, że poproszę tylko o dokument, żeby mieć spokojny, żeby mógł pracować. Ja mi się wydaje, że ma jakiś, wiem, że to nie można zmusić, jakiś obowiązek kulturalny, jak mówiliście, że musimy akceptować obcokrajowca z jego kultura, z jego tożsamość, z jego koloru, jego marzenia i to wszystko. Ale też, że musi być jakiś obowiązek, tylko nie musi być, jak to powiedzieć, nie wiem, czy tam być zmuszony, czy nie. Ale wracamy tam do tematu, że faktycznie, że ja kiedy byłem w Polsce, ja jestem z lepszej sytuacji. Że tutaj ja jestem jak mówię, jak któryś, w pozytywny sposób. Jeśli mi się nie podoba tutaj, jeśli ktoś mi powiedzie coś złego, to ja, wiesz, biorę mój walizka, nie wiem, gdzie ona jest, ale i mogę wrócić. To znaczy, że ja mam taki, jak ludzie w cyrkus, kiedy robią takie te skakania, mam taki siatka, taki bezpieczeństwa. Ja mam ten siatka bezpieczeństwa. I może dlatego, kiedy miałem relacja z ludźmi, interakcja, ja nie czułem, że muszę się dostosować na 100% do kultura polska. Że jestem tutaj, że mam ten język, ale też jestem osoba, która mi ci dać coś. Że nie jestem tylko tutaj, żeby wziąć. Ja też jestem tutaj, żeby dać. Myślę, że ja miałem ten szczęścia, że byłem świadomy tego, że gdzieś musisz podzielić, musisz coś przenieść. I zawsze tutaj dużo rozmawiamy o ludziach, które przyniosą ich bagaż, nie tylko żeby pracować i przynieść pieniądze, muszę ich poprosić, czy raz w miesiącu proszę pana, który kraj, no jest na przykład z Nepalu, to pan będzie mnie zaprosić jakiś centrum kultury, będzie nam gotować kuchnia nepalska i będzie po mnie rozmawiać. Kuchnia to jest tylko pretekst. Żeby takie te zmuszenia, jak to powiedzieć, nie? Że ale to jest kwestia, skończę z pytaniem, czy teraz mówiliśmy, że idzie więcej i więcej ludzi, obcokrajowcy, więcej migranci, ale czy te inwestycja związane te zaproszenia albo te imigranci się większy, te finanse się większy. Czy wasza instytucja na przykład, czy wasza administracja dostaje więcej pieniędzy teraz proporcjonalnie do tej potrzeby?
Dostaje więcej, ale chyba nieproporcjonalnie.
No właśnie. No, ale właśnie takie konkretne pytanie, bo no. Mówiliśmy o dostosowaniu systemu. Rozumiem, że przodowo w wydziale, który zajmuje się wnioskami o co na pracę, ilość wniosków wzrosła. I domyślam się, że wzrosła nie o 10-20%, ale to są o wiele zupełnie inne wzrosty. A jak wygląda wzrost liczby osób obsługujących te zezwolenia? Czy to jakieś są jakieś proporcje?
Powiem tak. Oczywiście. Znaczy nie chcę narzekać, bo...
Nie, chodzi o
urzędnika.
Można, przykład dostosowania systemu, prawda?
Który będzie malkontentem i zawsze będzie niedoinwestowany. To znaczy oczywiście, że się zwiększa liczba osób obsługujących. Natomiast no, powiem tak, administracja zawsze będzie ociężała i do tyłu. Ten przyrost wniosków związany czy to bezpośrednio z cudzoziemcem, z pośrednikiem czy pracodawcą bezpośrednim, administracja nie nadąży w takim przypadku. Podam tylko, no, chciałem powiedzieć wtedy po raz ostatni, ale takie liczby, że jeszcze w roku 2013-2012 zezwoleń na pracę dla cudzoziemca było wydawane tyle, ile my wydajemy teraz, dwa razy tyle miesięcznie.
Dwa razy tyle miesięcznie?
Tak, postępy w latach od 15 w górę były geometryczne. My wydawaliśmy wcześniej 2,5 tysiąca zezwoleń rocznie. One były różne. To znaczy i drogie, i trudno dostępne, obsługiwane przez niewielką liczbę urzędników. Ale to, co robimy teraz, mamy zupełnie, to jest inna jakość spowodowana już naprawdę inną ilością. I powiem tak, ma to, jak prawie wszystko na świecie, dobre i złe strony. Powiem tak, mówimy jeszcze, bo tak chodzi mi po głowie i może pan profesor Buchowski powie więcej, bo to jest, mamy taką migrację, gdzie mówimy o tak zwanych migrantach niewidocznych, których cechy zewnętrzne nie różnią w większości się od Polaków, od miejscowych. Nie mamy do czynienia z tego rodzaju migracją, której doświadczają inne kraje, nie tylko inność, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, również religia. W ogóle to jest taką ciekawostką w polityce unijnej, że migracja z krajów muzułmańskich jest oddzielną kategorią. To w ogóle jest zaskakujące. Od paru lat wyjechało to w ogóle z kategorii migrant do migrant z kraju muzułmańskiego. I kraje, które no, mają ogromną historię migracyjną i ogromne doświadczenia i negatywne i pozytywne, no to, co oni doświadczają teraz, jest czymś zupełnie innym niż my. Wydaje mi się, że łatwość, z jaką taki typowy 20-letni migrant z Ukrainy przyjedzie do Polski, zdecyduje się tutaj zostać, jest ogromna. To bez porównania. Powiem tak. Ciągle mamy do czynienia jednak, że do nas w większości migrują ludzie z krajów, których PKB jest dużo niższe. Co innego, jeśli ktoś migruje z Francji, kraju, który ma tutaj fantastyczną renomę, jest bogaty, można wrócić. Co innego jest, jak ktoś migruje i tak naprawdę nie ma do czego wrócić. Jak wyglądają jego losy w Polsce, można w niektórych badaniach się o tym przekonać. Powiem tak. Jesteśmy teraz świadkami i uczestnikami tak naprawdę procesów ludnościowych, takich, jakich jeszcze nigdy nie było. To, o czym co mi chodzi po głowie, bo jestem nudnym urzędnikiem, to jest to, czy rzeczywiście tam, nie mówię o żadnej społecznej eugenice tego, że w procesy społeczne będziemy ingerować, ale czy nie możemy ich troszeczkę skierować tam, gdzie chcemy. Oczywiście to nie chodzi mi o to, żeby stawiać mury, bariery i tak dalej, natomiast wiemy na przykład, jakie są potrzeby i jaki jest deficyt w Polsce i tu kierować coś, czego sami nie zaspokoimy, jeśli dzietność spada. Mamy niezły wskaźnik zatrudnienia, to w ogóle jest ciekawostka. On się też od paru lat poprawiał, w Wielkopolsce też jest dosyć fajny, ale tutaj jest ogromny potencjał również. Przy czym wydaje mi się, że bo tego tematu w ogóle nie dotknęliśmy, tego jak łatwo wywołać demony tutaj, że jest to migracja, jest jedną z kategorii takich, gdzie bardzo łatwo wywołać temat i obudzić coś bardzo złego w społeczeństwie. Powiem tak, to omijamy, ale kształtowanie postaw jest możliwe. I tutaj myślę o władzach lokalnych, które mogą dotować różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie mówiące, że tak wygląda migracja, tak wygląda człowiek, który chce mieszkać tutaj. Walczyć z tymi mitami, że oni cokolwiek nam tu zabierają, że to jest tak, że migracja jest zła. No nie. I postawy da się kształtować. Czy można na to wpływać? Jak najbardziej.
Oczywiście, że tak, można kształtować. Mam pewne obawy ogólne, tak, dotyczące właśnie tego, w jaki sposób się od 15 roku te postawy częściowo kształtuje. Bo z jednej strony mówi się o konieczności uzupełniania rynku pracy, a z drugiej strony budzi się właśnie demony, że każdy imigrant to jest terrorysta i się tworzy różne spektakle na granicach albo i w jakieś fantomową islamofobię, na przykład przy braku właściwie minimalnej liczbie imigrantów właśnie wyznawców islamu. Także to jest praca od podstaw, to jest właśnie z pewnością chodzi o to, aby przekonać nas samych, że przecież migracja jest czymś bardzo pozytywnym pod każdym względem. Nie tylko imigracja, nie tylko na rynku pracy, ale też właśnie w dziedzinie kultury, że to jest pewne wzbogacenie i im lepiej będziemy do tej sprawy podchodzili, bardziej życzliwi będziemy w stosunku do tych wszystkich osób przyjeżdżających, tym lepiej dla nas.
Czyli jeśli mogę to spuentować, co pan powiedział, czyli bądźmy otwarci dla emigrantów i przygotowujmy się do tego, że oni są też różni i właśnie próbujmy zidentyfikować tych ich różnicowość, tą odmienność i dostosowujmy również siebie. I to jest naprawdę dla nas duże wszystkich wyzwanie. Bo ja często spotykam się z tym, że on jest inny, tu przyjechał, no to on musi się tu do nas dostosować. Nie, my musimy też poznać jego i z nim zacząć właśnie być, przygotować się do niego w pewnym stopniu. To jest właśnie to, co pan powiedział chyba. O to chodziło, tak? Przepraszam, że tak puentuję.
Dobrze. Przepraszam, czy pan dostał, kiedy był w Ameryce, dostał taki, w Ameryce musi być taki zielony karta, coś takiego? To jest, pan dostał ta zielona karta, czy jak to wyglądało kiedyś?
Nie.
Na wizie. Mhm.
Bo tam teraz w Ameryce potrzebuje jakiś konkurs coś takiego, nie?
Tak, to jest system kontyngentowy taki właśnie, typowy, przypadkowy. Mhm.
A w tym, to jest. Aha.
Ale przydziela się na poszczególne kraje, tam poszczególne. Też zaczynają już segregować.
Segregować? Tak. Ale też inne mówiąc, takie właśnie selekcjonowane, na przykład zaznaczenia, że ktoś ma jakiś zawód i to od razu, że o, ten zawód musimy, będziemy zaznaczyć, o, to jest na przykład inżynier informatyk, a to jest potrzebne w jakiś region, czy po prostu to jest tylko bezpieczeństwa badania,
System punktowy generalnie zmierza w tym kierunku, że nie tylko bezpieczeństwo właśnie, ale kwalifikacje, umiejętności, potrzeba na lokalnym rynku. Natomiast, proszę Państwa, obowiązkiem prowadzącego jest pilnować czasu.
Tak.
Ja się coś mogę powiedzieć? Panie profesorze, mamy dobrą puentą, ale bardzo proszę.
Ja się jedną rzecz tylko chcę powiedzieć. Miałem ostatnią możliwość czytania, jak przygotowują się do tego województwa, które mają bardzo wyraźny deficyt siły roboczej. Województwo łódzkie i śląskie. Mhm. I zupełnie różną strategię obrały. Województwo łódzkie, w moim przekonaniu, strategię taką tradycyjną z rozdzielności, pomaganie polskim rodzinom, ewentualnie ściąganie Polaków jeszcze do Łodzi i tak dalej, czyli bardzo tradycyjną. Śląskie naprawdę nowoczesną, właśnie taką propozycję otwartą, rozwoju zawodowego dla imigrantów i tak dalej. I bo to są województwa, które straciły największą procent właśnie ludności. Są bardzo w tej chwili trudnej sytuacji. I więc Poznań ma tą sytuację, Wielkopolska ma dużo lepszą sytuację, bo jest nadal jeszcze, była ta emigracja wewnętrzna, która nas zasilała, polska emigracja. Natomiast tam się okazało, że ci ludzie znacznie więcej wyjechali za granicę, znacznie więcej wyjechało i do innych regionów, bo z Łodzi do Warszawy, a ze Śląska na zachód w ogóle, w dużym stopniu też. No i stąd porobiły się takie właśnie dziury. I w tej chwili, w moim przekonaniu, strategia śląska jest warta rozpatrzenia, żebyśmy też na nią popatrzyli i porównali i ewentualnie zastanowili się, co można zrobić. Bo oni muszą trochę iść krok przed nami. My jesteśmy w trochę lepszej sytuacji i, że tak powiem, możemy z pewną refleksją na to patrzeć, a oni muszą. I to jest właśnie problem, co z tego wybierać i jak to robić. To tyle.
Tak, proszę bardzo.
A ja już tylko na temat otwartości, tak? Że tak. Wielu z nas jest otwartych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zobaczmy, jak się nasza przeciętna, powiedzmy, kuchnia zmieniła, jak weszły do niej różne potrawy, jak wielu z nas je kebab, którego tradycyjna kultura polska z pewnością nie znała.
To chyba będzie dobre podsumowanie. Dokładnie. Ja myślę, że dyskusja się nie kończy. Kończy się w naszym studiu spotkanie. Natomiast te wątki pokazują, że ona będzie trwała jeszcze między nami. I myślę, że jest bardzo potrzebna. Przed nami trudne wybory. Ja myślę, że dyskusja pokazała na jedną rzecz, że przed nami wyzwania, o których nawet jeszcze wczoraj nie myśleliśmy. Dotyliśmy paru wątków, chociażby tego, że niedługo już nie będzie tak dużej imigracji z krajów bliskich nam kulturowo, ale my już mamy dzisiaj informację, że coraz większe jest zainteresowanie imigracji z krajów Afryki i to już się zaczyna dziać. Tak. Patrząc na tempo przyrostu imigracji w ostatnich latach, chociażby poznańskie szkoły, w ciągu 5 lat ponad 7-krotny wzrost liczby dzieciaków, cudzoziemców, to są wyzwania, czyli trudno sobie nawet wyobrazić, co oznaczają nas wszystkich. Zgadzamy się, że system wymaga zmiany, bo to jest system niestosowany do tego tempa i dynamiki, a za chwileczkę do zmian jeszcze rodzajowych. Do zmian, jeżeli chodzi o jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o religię, jeśli chodzi o zwyczaje migrantów, którzy niedługo u nas też się pojawią. I teraz jest pytanie, jak możemy sprawić, żeby to było rzeczywiście dla miasta szansą? Ja myślę, że to jest trochę tak, że prawdą jest, że migracja może być czymś, który powoduje negatywne skutki dla rozwoju lokalnego i pozytywne. Na rynku pracy możemy patrzeć na migrantów, którzy psują lokalny rynek pracy, bo akceptują niskie płace i przez to zaniżają płace i w tym sensie są dla lokalnego rynku pracy problemem dla lokalnych pracowników, którzy narzekają, że zaniża się płace, bo są chętni, którzy przyjmują pracę na bardzo, bardzo niskiej płacy, przyjmują pracę. Ale z drugiej strony możemy patrzeć na migrację jako na rozwiązanie problemów rynku pracy, na pozyskanie, gdzie nam brakuje. I to jest prawdą. To, czy w Polsce będziemy mieli więcej zagrożeń czy szans, zależy naprawdę od naszego podejścia. I chyba dzisiaj dyskusja pokazała, że przed nami dużo do zrobienia. Bo kiedy mówimy o tym Śląsku, to oczywiście Śląsk jest w trochę gorszej sytuacji, my w trochę lepszej, ale słowo trochę jest właściwe, prawda, profesorze? Mamy ten troszeczkę komfort czasu, ale jest go bardzo mało.
Bardzo mały.
Ja myślę, że ta dynamika tych zmian w ostatnich kilku latach pokazała, że ta szybkość tak bardzo, w tak szybkim tempie się zmienia, ta rzeczywistość nasza, że jakby tego czasu już nie mamy. A jednocześnie zgadzamy się, że rozważenie zmian polityki migracyjnej, system punktowy, zwiększenie roli i zaangażowania lokalnych samorządów i możliwości ich oddziaływania jest bezwzględnie konieczne. Ja tylko na koniec, tam jedną uwagę tu ostatnio przekazano w dzisiejszej rozmowie. Powiedziano mi tak, nie pan sobie wyobrazi sytuację dzieci obcokrajowców w szkole, gdzie trafiają do nowego środowiska, do nowych zwyczajów, jakiej opieki psychologa potrzebują. Tak. A system w Polsce jest oparty o subwencję, która dotyczyła zabezpieczenia opieki psychologicznej dla dzieci polskich. Jednak o innych potrzebach niż dziecko osoby, która wchodzi w inną kulturę, w inne zwyczaje i jeszcze nie zdaje do kolejnej klasy i zostaje rok, no bo trudno, żeby przyjechawszy w grudniu nadrobiła wszystkie zaległości. To są problemy, które wymagają zupełnie innego podejścia i także innych środków, bo z migracją wiążą się korzyści, ale także one wymagają pewnych nakładów, czyli zmiany organizacyjne, zmiany rozwiązań, zmiany polityki i przesunięcie pewnych środków na lepszą integrację obcokrajowców. To chyba jest niezbędne dzisiaj.
Koniecznie.
Jeśli mogę 3 grosze dorzucić, tylko nie poruszyliśmy ważnej kwestii akademickości Poznania i kategorii cudzoziemca studenta. Dla mnie to jest największy atut, jaki może otrzymać kraj przyjmujący. Ma kilka lat na kształtowanie osoby, w której osobowość inwestować nie musi, która jest rozwinięta, która może być naszym najlepszym ambasadorem.
I to jest kolejny wątek, który powinniśmy podjąć dzisiaj, a nie podjęliśmy. Ja jeszcze mam spis tego, czego nie zrobiliśmy, bo tutaj godziny to jest za mało. Ja muszę zakończyć dzisiejsze spotkanie tutaj w każdym razie online. Ja wszystkich Państwa zapraszam już na kolejną, to będzie już 6. debata, którą planujemy w 1. kwartale przyszłego roku. Tą debatę chcemy poświęcić młodym ludziom, ich roli, ich znaczeniu, możliwościom ich rozwoju w naszym mieście, czyli Poznanie młodych osób. Już dzisiaj zapraszam. Informacje szczegółowe będziemy publikować na Facebooku, na profilu fundacji. Zapraszam do odwiedzania nas. Zapraszam także do skorzystania z możliwości posłuchania zapisów wcześniejszych debat oraz podcastów poznańskich. Staramy się raz na miesiąc rozmawiać z osobami, których działalność jest ważna dla naszego miasta. Zachęcamy do posłuchania tych rozmów. One są dostępne także poprzez stronę internetową Fundacji Rozwoju Miasta Poznania frmp.pl. A ja w tym momencie chciałem podziękować wszystkim naszym panelistom, podziękować osobom, które pomogły nam to spotkanie zorganizować, w szczególności pracownikom studia MTP, którzy są z nami tutaj za ekranem i wspierają nas cały czas. Bez Państwa to nie byłoby możliwe. Także wielkie podziękowanie ode mnie, od całego Zarządu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, pana prezesa Przemysława Trawy, Tadeusza Kiszewskiego oraz inicjatorów tych debat, bo to jest szersze grono osób, które czuwa nad wyborem tematów i na których wsparcie cały czas liczymy. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.
Dziękujemy. To jesteśmy wolni.